Cześć wszystkim, witajcie na podcaście Ile Pedeków o grach fabularnych opowiadających dobrą historię. Dzisiaj odcinek pierwszy nowej serii, która będzie polegała na tym, że będziemy szybko rzucać okiem, przyglądać, warsztatować podręczniki, żeby w paręnaście, no maksymalnie 20 kilka minut opowiedzieć Wam o tym, do czego się nadają, do czego nie. Jeżeli nie znacie zupełnie systemu, chcecie zacząć od podstaw, to ten materiał właśnie będzie dla Was, a niezależnie od tego będziemy puszczać potem recenzję w tym samym temacie. Dzisiaj ze mną jest Łukasz.
Cześć wszystkim.
I Łukasz jest tutaj ze mną między innymi dlatego, że razem mieliśmy okazję przeżyć krótką przygodę z systemem Genesis, krótką, bo liczącą sobie około 19 sesji, z czego 4 sesje poprowadził Łukasz jako MG, ja byłem graczem i ja poprowadziłem 15 sesji jako MG, na których Łukasz był graczem w mojej kampanii Wiedźmina. Po tym małym naszym doświadczeniu chcielibyśmy podzielić się z Wami też tym, z czym się je ten system. Okej, więc Genesis. Co to za gra? Jest to uniwersalny system RPG, stworzony kilka lat temu przez Fantasy Flight Games, obecnie jest to Studio Edge i niedługo w Polsce wydawany nakładem wydawnictwa Rebel. Jego najważniejsze cechy to to, że nie posiada on żadnego settingu. Jest on możliwy do przystosowania do różnych realiów od fantasy przez space opera po science fiction. Natomiast bazuje on na kostkowym systemie narracyjnym, który powstał jeszcze w grach wcześniejszych, w Gwiezdnych Wojnach oraz w Warhammerze trzeciej edycji, który jest dziadkiem tego systemu, więc ma korzenie zarówno w fantasy, jak i w space opera. A jako trzecią iterację tego systemu zbudowano mechanikę uniwersalną, którą można sobie dopasować do zupełnie różnych konwencji. I właśnie, wspomniałem o kostkach.
No właśnie. Tutaj zaczyna się sytuacja robić ciekawa, no bo system jak system ma swój podręcznik, on jest oczywiście ilustrowany i tam wypisana mechanika, która na pierwszy rzut oka aż tak znacząco nie różni się od innych systemów, no właśnie poza tymi kościami. Czego one są takie unikatowe? Myślę, że zanim przejdziemy do specyfiki każdej z kolejnych kości, to co chciałbym podkreślić, to jest to, że te kości są tak skonstruowane i mechanika wokół nich wspiera bardzo wyraźnie współuczestnictwo graczy w współtworzeniu fabuły. Tak więc nie ma tutaj takiej sytuacji, w której mistrz gry jakby od początku do końca definiuje, jak wygląda wyzwanie i jego efekt, ale gracze właśnie przy użyciu kości i ich wyników są w stanie wpływać na bieżąco, również przy okazji we współpracy z mistrzem gry, na kształt i przebieg fabuły. No właśnie, no ale jak te kości wyglądają? Więc mamy 6 osobnych kości podzielonych na 2, powiedziałbym, takie typy pozytywne i negatywne, tak? I one się jeszcze dzielą na 3 podkategorie. Więc mamy kości, które są okolicznościowe i pozytywne będą to udogodnienia, które odzwierciedlają okoliczności sprzyjające wykonywaniu zadania. To może być sprzyjający wiatr, to może być znalezienie jakiegoś przedmiotu bądź cokolwiek innego wymyślisz. Po drugiej stronie mamy kości komplikacji, które działają w ten sam sposób, tylko na niekorzyść graczy. Kolejny podtyp będzie to kości zdolności i trudności, które są po tak na dobrą sprawę odzwierciedleniem twojej zdolności, czy też szerzej mówiąc cechy postaci. Jeżeli masz na przykład 3 siły, no to będziesz miał 3 zielone kości w zależności od poziomu trudności rzutu. Te kości po stronie trudności też będą odzwierciedlały po prostu jego trudność. No właśnie, i kolejne kości będą to biegłość bądź wyzwania. One są o tyle ciekawe, że tutaj już można mówić tak na dobrą sprawę właśnie o umiejętności postaci. To już jest wyuczony skill, tak? Czyli inwestujesz swoje punkty doświadczenia właśnie w tym miejscu. No i po drugiej stronie są to też właśnie wyzwania, które wynikają z umiejętności twoich przeciwników. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą warto nadmienić, bo kości biegłości i wyzwania mają specyficzną cechę, w sensie każda z nich posiada jeszcze dodatkowy, powiedziałbym, możliwy wynik, który świadczy jakby o krytycznym szczęściu bądź krytycznym pechu. Jest to triumf i desperacja. Triumf jest, tak jak powiedziałem, krytycznym szczęściem, które może wypaść raz na każdą kość, więc może być ich więcej przy jednym rzucie. Analogicznie tak samo może to wyglądać przy kości wyzwania, gdzie desperacja może wypaść kilkukrotnie. Efekty są definiowane przez system, aczkolwiek też można tutaj wykorzystać swoją prywatną czy też zespołową wyobraźnię i dodać efekty, które są o bardzo dużym znaczeniu i sile. Więc myślę, że to tyle o tych kościach. To jeszcze jak te kości czytać, Mateuszu?
Tak, teraz przejdziemy do tego, jak wygląda rzut akcji, czyli jak rozwiązujemy wyzwania. Gracz zazwyczaj wie, czym rzuca, ponieważ z jego atrybutów i umiejętności wynika to, ile ma tych pozytywnych kości. Jak dużo rzuca tych negatywnych, mistrz gry mu objawia, mówiąc, jaki jest poziom trudności tego testu. I w niektórych przypadkach mechanika pozwala te kostki trudności podbić do jeszcze groźniejszej kostki wyzwania. To podręcznik zwykle ściśle reguluje, to nie jest zwykłe widzimisię mistrza gry. I potem stół wspólnie ustala, jakie są jeszcze okoliczności łagodzące, udogadniające bądź komplikujące sytuację. Na tej podstawie wspólnie dorzucają właśnie kostki niebieskie i czarne do puli, które właśnie odzwierciedlają sytuację dookoła. Rzucamy i patrzymy na to, jakie symbole wypadły. Tych symboli jest 6 różnych, z czego większość symboli niweluje się nawzajem. Mamy oś sukcesu bądź porażki, więc symbole sukcesu dodajemy do siebie, potem odejmujemy symbole porażki, patrzymy, czy nam się udało, czy nie. To jest klasyczny wynik, który na kostkach zwykle znamy. Czy ten test w ogóle zdaliśmy? Na przykład, czy złodziejowi udało się przekraść niepostrzeżenie przez wąską uliczkę? Natomiast są kolejne symbole. Symbole, które mówią o dodatkowych korzyściach bądź zagrożeniach, one również się niwelują. Jeżeli udało nam się wyrzucić więcej tych symboli korzyści, to poza tym, czy nam się udało, czy nie, mamy jeszcze jakąś dodatkową przewagę, która fabularnie nie dotyczy tego, o co chodziło w tym teście, ale czegoś pobocznego. Natomiast jeżeli mamy większość symboli zagrożenia, to niezależnie od tego, czy nam się udało, czy nie, wydarza się jeszcze coś negatywnego, co jest lub nie jest powiązane z naszym poprzednim testem, ale to musi być zupełnie inny rezultat. Czyli przykładowo złodziej może przekradł się uliczką, ale niestety być może zostawił jakieś ślady w błocie, po których ktoś będzie mógł kiedyś go znaleźć. Teraz mu się udało, ale czasem tego dnia straż wtedy nie przejdzie i nie znajdzie dowodów, to wie. I są jeszcze symbole, właśnie, które wspomniałeś, triumfu i katastrofy, które już nie do końca się niwelują, to znaczy one pozostają w puli i są właśnie nadzwyczajnymi okolicznościami, które musimy rozpatrzyć i które są znacznie potężniejsze niż te symbole pomniejsze, czyli korzyści i zagrożenia. Czyli kiedy one wypadają na kościach, dzieje się coś nad wyraz dziwnego, zdumiewającego, zmieniającego bieg wydarzeń, jakiś zwrot akcji. Na przykładzie walki to może być zadanie jakiegoś śmiercionośnego ciosu krytycznego, ale na przykładzie jakiegoś innego wydarzenia to może być na przykład nagły zwrot akcji, w którym, dajmy na to, toczymy potyczkę w jakiejś wąskiej uliczce i okazuje się, że są drzwi w jednym z tych budynków, które są uchylone, którymi cała drużyna może uciec przed przeciwnikami. To jest tego typu zwrot akcji, który drastycznie zmienia przebieg wydarzeń na naszą korzyść, jeżeli to triumf, bądź niekorzyść, jeżeli to katastrofa. Więc wszyscy patrzą na te wyniki, patrzymy, jakie pozostały, czy to jest sukces, czy porażka i czy są jakieś dodatkowe korzyści, bądź dodatkowe zagrożenia. Rozpatrujemy triumfy i katastrofy, one się nie niwelują. I co najważniejsze, wszyscy przy stole są zachęceni do tego, żeby, tak jak wspominał Łukasz, wspólnie interpretować, co się wydarzyło. Jest oczywiście w grze powiedziane, kto ma ostateczne zdanie w odpowiednich sytuacjach, ale ogólnie cały stół zwykle w emocjach wstaje, patrzy na te wyniki i mówi wspólnie, jak potoczyła się akcja.
Wspomnieliśmy już raz, wspomnieliśmy już drugi raz o tym, że współuczestnictwo graczy jest dość istotne i wyraźne i wspierane przez system. No i powtórzymy to po raz trzeci, bo jest jeszcze jedna mechanika w Genesis, która dokładnie wspiera właśnie ten motyw. Punkty opowieści. Jak to działa? Dla każdego z graczy, jak również dla mistrza gry, przyznawany jest jeden taki punkt opowieści i dzielone one są na dwie pule. Pula mistrza gry, jak również pula graczy. Gracze mogą korzystać z puli wspólnie. Nie jest to tak skonstruowane, że jeden gracz ma tylko i wyłącznie swój żeton. Można korzystać z żetonów swojej drużyny. W momencie użycia przychodzi ten punkt opowieści do puli mistrza gry i vice versa, jeżeli mistrz gry używa takiego punktu opowieści, przychodzi on do puli graczy. Tylko co takie punkty opowieści dają? Można je wykorzystać albo mechanicznie do podbicia kości, czyli w przypadku, kiedy powiedzmy kości zdolności, czyli atrybutu, wychodzą na poziomie powiedzmy 3, chcemy podnieść swoją szansę na sukces, wydajemy punkt opowieści, podnosimy jedną z kości zdolności do kości biegłości z zielonej na żółtą i w ten sposób mamy większe szanse na sukces. Mistrz gry może dokładnie w ten sam sposób podbić nam poziom trudności, więc z fioletowej kości trudności dostajemy dodatkowo kość wyzwań. Ale to jeszcze nie koniec tego, w jaki sposób można wykorzystywać punkty opowieści, bo można wykorzystywać je również do dodawania dodawania elementów fabularnych. Dajmy na to, idziecie wraz z całą drużyną przez las i w pewnym momencie okazuje się, że no kurczę, przydałaby wam się siekiera, więc wydajecie punkt narracyjny, ten punkt opowieści i w ten sposób wstecznie stwierdzacie, że tak, przewidzieliście taką sytuację, macie ze sobą tą siekierę, czy też jakąkolwiek inną rzecz, która w danej sytuacji mogłaby wam pomóc osiągnąć sukces bądź zamierzony cel. Nie ma jakby limitów, tutaj kwestia jest oczywiście wspólna, żeby znaleźć coś wystarczająco ciekawego, jak również niespecjalnie przesadzonego, tak żeby mistrz gry oczywiście wyraził zdanie, on tutaj będzie mieć też ostateczne słowo, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania tego punktu opowieści w ten sposób. Przy czym jest to naprawdę bardzo ciekawa mechanika, która dodaje dość sporo dynamiki i łata dziury fabularne, które mogłyby wyniknąć w nieprzemyślany sposób prowadzenia kampanii, bądź też po stronie graczy.
Okej. Omówiliśmy taką bazę mechaniczną. Pytanie teraz pewnie zadajcie sobie, co właściwie poza tym znajdziemy w tym podręczniku. Krótko wymienię takie najważniejsze rzeczy, co tam właściwie można jeszcze znaleźć. System dość klasycznie ma podział na trzy takie granularne poziomy specjalizacji twojej postaci. Są atrybuty, które odpowiadają cechom naszym przyrodzonym, są umiejętności znane z innych RPGów i talenty, które już są bardzo kontekstowe i sytuacyjne. Natomiast system ten robi bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie uogólnia rasy postaci i granie różnymi typami postaci w settingach, gdzie ras nie ma, do jednej kategorii, jaką jest archetyp. Czyli jeżeli gramy fantasy, to możemy oczywiście grać elfem czy krasnoludem, natomiast jeżeli gramy przykładowo cyberpunk, gdzie wszyscy są ludźmi, ale żeby nie stracić tej warstwy mechanicznej, możemy wybrać, jakim typem człowieka gramy, czy wielkim osiłkiem, czy intelektualistą. Ponadto mamy taką dość ciekawą mechanikę, element tworzenia postaci, czyli motywację. Możemy swoim postacią określić jakieś cztery motywacje. Pragnienie, lęk, zaletę i wadę. I one poza aspektem narracyjnym i wykorzystaniem przez mistrza gry jako takie flagi postaci i potencjalny kierunek ciągnięcia fabuły, mają też ten aspekt, że mogą być wykorzystywane w konfliktach społecznych, o czym jeszcze potem krótko powiemy. I te motywacje są fajnym silnikiem do ciągnięcia postaci w odpowiednich kierunkach, żeby były zmotywowane do działania i nie siedziały na sesji w karczmie przez jej połowę. Jest oczywiście rozdział o walce, który jest dość względnie klasyczny. Jest tam inicjatywa, chociaż warto dodać, że jest ona grupowa. Są tam tury, są rzuty ataku. Nie ma wprawdzie rzutów obrażeń, obrażenia są stałe. Natomiast bronie, którymi się atakuje, potrafią posiadać też szczególne cechy, na przykład kogoś oplątać, żeby nie mógł się poruszać w walce, więc wydawałoby się, że walka wygląda dość standardowo, z tym, że ma dwa wyróżniki. Po pierwsze, abstrakcyjny system odległości. Nie walczymy na siatce, nie ma znaczenia, czy stoimy pół czy półtora metra. Istotne jest to narracyjnie w ogólnym określeniu, czy jesteśmy blisko, czy daleko, żeby nie bawić się w buchalterię. Jak również oczywiście narracyjne kostki są tam wciąż i są używane cały czas, więc wszelkie bujanie się na żerandolach i skakanie na przeciwników z ławą i znajdowanie kufla w karczmie po to, żeby akurat komuś przywalić, jak najbardziej mogą się tam pojawić. Co jeszcze? Jest rozdział o konflikcie społecznym, czyli jak możemy przekonywać innych i walczyć z nimi na słowa. Jest rozdział dla MG, który mniej niż na tworzeniu przygód skupia się na tym, jak zbudować dobry kontrakt, umowę społeczną, żeby gracze nie zżarli się i nie walczyli o rzeczy nieistotne, tylko dobrze się bawili. Jest rozdział o magii, który jeszcze potem powiemy, który nietypowo ma 10 stron, a nie 200 i dlaczego powiemy o tym później. I ciekawe rozdziały dla settingów takich jak space opera, czy science fiction, bądź cyberpunk. Jest rozdział o hakowaniu. 4 strony wprawdzie, ale jest ciekawa mała mechanika, w której mistrz gry może walczyć przeciwko graczowi w bardzo ciekawym, ustrukturyzowanym konflikcie polegającym na włamaniu się do jakiegoś systemu. Jest rozdział o pojazdach. Zarówno w fantasy, jak i science fiction możemy mieć jakąś łódź, statek kosmiczny, bądź coś innego. I wszystkie te pojazdy mają pewną uniwersalną, uwspólnioną mechanikę, dzięki której można toczyć nimi konflikty, może się nimi ścigać, rozgrywać różne ciekawe sceny w stylu pościgi samochodami pośród wybuchów w jakimś settingu współczesnym, więc ta mechanika tutaj również jest. Jest mechanika rozszerzeń do broni, jeżeli ktoś chciałby się pobawić w super ciekawe bajery i upgrade'ować sobie broń w trakcie kampanii. I one wszystkie są opcjonalne. Magia, pojazdy, hakowanie, rozszerzenie broni, to wszystko są mechaniki, z których nie trzeba korzystać, więc na co dzień nie obciążają one MG i graczy. Jest też bardzo ważny fragment podręcznika mówiący o tym, jak grać tym w różnych settingach i w różnych tonach bądź odcieniach. Czyli gra mówi trochę o tym, jak grać w fantasy na Genesis, jak również jak grać w space operę w czasach współczesnych, jak pozmieniać na przykład ekwipunek, jak dodać nowe rasy do fantasy, jakich przeciwników można spotkać w różnych tych konwencjach. Więc jest parę stron o każdej z tych konwencji, żeby mieć już jakąś bazę, choć to nie są bardzo rozbudowane rozdziały. I ostatni rozdział, który warto podkreślić, rozdział o kustomizacji gry pod swoje potrzeby. Podręcznik jest uniwersalny, jak wspomnieliśmy, więc niestety trzeba zazwyczaj co nieco do niego dorobić. Jeżeli chcemy zagrać w jakiejś dziwnej konwencji, to możemy. I gra mówi nam, jak się do tego przygotować. Mówi nam, jak tworzyć nowe umiejętności, a jak nie, jak tworzyć nowe archetypy czy rasy, nowe talenty, przedmioty, przeciwników, czy jak tworzyć encountery, czyli spotkania z przeciwnikami, żeby one były dobrze zbalansowane. I myślę, że możemy tutaj przejść do właśnie omówienia wyróżników tego systemu.
No właśnie. Myślę, że jest parę takich rzeczy, które warto wspomnieć, jeżeli chodzi o system Genesis, który wyróżnia go jeszcze dodatkowo poza całą narracyjną charakterystyką. I ta, która mnie najbardziej urzekła, to jest właśnie konflikt społeczny. Bardzo ciekawe rozwiązanie w systemie Genesis, które dodaje do, powiedziałbym, tych wszystkich ciężkich dyskusji, które są prowadzone pomiędzy postaciami w zespole albo poza nim, po prostu tą, jakby powiedzieć, platformę mechaniczną. W tym sensie można to rozumieć jako przeniesienie systemu walki do systemu konfliktu społecznego, dyskusji, kłótni, negocjacji czy jakiegokolwiek innego elementu, który opiera się tak na dobrą sprawę na rozmowie. Nie jest on tak sztywny w tym sensie, że nie ma tutaj rozwiązania turowego na zasadzie inicjatywa, jeden po drugim wykonuje swoje akcje, jest tutaj trochę większa swoboda, ale to, co jest tożsame czy też jakby analogiczne do systemu walki, to, że zarówno ty, jak i przeciwnik macie coś, co powiada HP-kom, w tym wypadku jest to zmęczenie, macie dostarczone możliwości ataku w cudzysłowie, opartego właśnie o talenty, które możesz używać, żeby to zmęczenie zbijać przeciwnikowi skuteczniej bądź szybciej, jak również możliwość leczenia zmęczenia, co daje taką, powiedziałbym, bardzo ciekawą jakby możliwość faktycznie współzawodnictwa w oparciu o charakterystykę i umiejętności postaci. Nie jest to już tylko widzimisię twoje czy mistrza gry, czy udało ci się kogoś przekonać. Nie jest to też jeden rzut, tylko seria rzutów, która polega na tym właśnie, żeby zbić to zmęczenie przeciwnikowi, co dodaje do całego tego konfliktu społecznego większej dynamiki, jak również zmienności. No bo wszyscy chyba mamy tę przygodę, w której jeden rzut definiował jakby, czy kogoś udało się przekonać, czy nie, niezależnie od tego, czy on był jakimś wielkim erudytą, filozofem. Tutaj takiego problemu nie ma. Jest faktycznie bardzo ciekawa dynamika. Można stworzyć postać, która nie walczy, a mimo to dalej będzie miała feel i te emocje, które towarzyszą walce w społecznym świecie.
Kolejny subsystem, o którym chcielibyśmy powiedzieć nieco więcej, to magia. Magia w tym systemie jest jedną z najbardziej elastycznych opcji, jakie gracz może dostać do ręki. Ona przypomina mi bardziej systemy takie jak Mag czy Ars Magica, gdzie nie ma jednej wielkiej listy zaklęć zwykle zajmującej pół podręcznika, jak w wielu mainstreamowych systemach jak D&D czy Warhammer, tylko są pewne style grupy szkoły magii, jak zwał tak zwał, które są też przyporządkowane do konkretnych umiejętności, które postać może wykupić. I w ramach tego danego typu zaklęcia, na przykład zaklęcia rozszerzenia, bariery, klątwy bądź zaklinania, tak naprawdę czarujący decyduje na bieżąco, co chciałby osiągnąć. I te efekty są opisane mechanicznie i po prostu podnoszą poziom trudności zaklęcia. Więc jeżeli przykładowo chciałbym rzucić zaklęcie ataku i chciałbym dodać flavor, że jest to kula ognia, więc dodaję cechę płonący, jak chciałbym zwiększyć mu zasięg, to daje zasięg, jeżeli chciałbym dodać wybuch, to dodaje wybuch, to wszystko dodaje mi kostki trudności, dzięki czemu w pewnym momencie zaklęcie po prostu staje się zbyt trudne, żeby je rzucić, więc jest taki element mechaniczny balansujący to. Natomiast do tego punktu mogę zupełnie dowoli tworzyć zaklęcie z wszystkich możliwych efektów, jakie tabelka oferuje i z efektów, które naprawdę wymyślę, ponieważ mogę dodać jakieś od siebie i rzucać zaklęcia zupełnie elastycznie w zależności od potrzeb i od tego, co w danej chwili jest mi potrzebne, jaką mam ochotę, jaki efekt chciałbym uzyskać. Więc dzięki temu nie mamy 200 stron zaklęć, mamy 10 stron całej mechaniki magii, która pozwala czarodziejom na bardzo szerokie spektrum działań. I myślę, że daje dużo też satysfakcji wszystkim lubiącym kombinować, a nie jeden czarodziej właśnie to chciałby od swojego maga. Okej, okay. Kończąc powoli, powiedzmy sobie o tym, dla kogo jest ta gra, jaką konwencję wspiera. Myślę, że tutaj chyba warto przede wszystkim podkreślić tą filmowość i heroiczność. To znaczy, Genesis fantastycznie działa w konwencjach awanturniczych, heroicznych, takiej konwencji kino nowej przygody, bądź heroic fantasy. Tutaj warto wspomnieć o małej rzeczy, o której nie napomknęliśmy, że jeżeli chcecie, żeby twój bohater kroił dziesiątki wrogów bez problemu, to jest specjalna mechanika zwana minionami, czyli pachołkami, i grupujemy wtedy mniej istotnych wrogów w pojedyncze grupy. Oni mają mniej rzutów, ale możemy tłuc i siec hordy goblinów, jeżeli tylko mamy ochotę, w widowiskowy, filmowy sposób. Więc gra bardzo wspiera to, żeby nasz bohater był bardzo kompetentny i żeby świetnie się grało we wszystkich konwencjach, gdzie bohaterowie są kompetentnymi specjalistami, i wszystkie gry high fantasy, space opery, tego typu filmowe, czyli pełne zwrotów akcji zaskakujących dzięki kościom, na przykład kiedy wypadają triumfy i katastrofy, filmowym zwrotom akcji, to wszystko da się w tej grze wspaniale oddać i ona bardzo to wspiera. Trudno jest w niej w przewidywalny sposób prowadzić fabułę, bo mistrzowi gry fabuła nierzadko się wymyka przez to, jak kostki potoczą przygodę. Pytanie, dla kogo nie jest, albo komu nie chcielibyśmy może polecić tego systemu? Otóż dla kogo nie jest? Wydaje nam się, że ten system gorzej wspiera konwencję low fantasy albo konwencję dark fantasy. Jeżeli chcecie grać w konwencję horroru, jest to możliwe, natomiast przez kompetencje postaci faktycznie strach nie będzie miał jakichś wielkich oczu. Trzeba pamiętać o tym, że te kompetencje będą wychodziły. I my graliśmy w takiej konwencji, graliśmy Wiedźmina, ale to wymagało od nas nieco więcej gimnastyki niż podstawowo mechanika proponuje. Mało też pasuje, albo może pasować osobom, które chciałyby taką bardzo crunchy mechanikę, ponieważ mimo, że na przykład walka ma wiele elementów znajomych z mainstreamowych systemów, daje nieco mniej możliwości, jest nieco mniej taktyczna, bardziej rozgrywa się w teatrze umysłu, i jeżeli chcecie rozgrywać tactical wargame, to nie jest być może najlepszy wybór, chociaż nie jest tak, że zupełnie was odrzuci. I wydaje się, że osobom, które bardzo chciałyby przygotować swój wspaniały liniowy scenariusz, którego nikt i nic nie rozbije, trzeba pamiętać, że ta mechanika cały czas próbuje się wymknąć. I dzięki rzutom i wspólnej interpretacji ich, bardzo często akcja może się potoczyć w kierunku, którego nie przewidzieliśmy. Ostatnia też adnotacja dla ludzi, którzy chcieliby w to zagrać, że faktycznie dopasowanie gry do jakichś swoich niszowych potrzeb zawsze jest możliwe, ale może wymagać trochę pracy. Jest dużo pracy po stronie MG, czy też MG i graczy w generowanie kontentu, na przykład nowego ekwipunku, czy jakichś nowych specyficznych elementów tego settingu, jeżeli on bardzo odstaje od tego, co w podręczniku jest, albo nie chcemy korzystać z gotowych, wydanych, papierowych settingów, tylko wolimy przygotować coś własnego, to trzeba w to faktycznie włożyć troszeczkę pracy. Nie jest tak, że się siada i gra od razu, chyba że gra się w takiej konwencji generycznego fantasy albo generycznego science fiction, które nie wymagają żadnych modyfikacji pod naszą konwencję. Okej, okay, jakieś słowo zakończenia?
Tak, więc może kończąc już ten odcinek, bo jakby idea była taka, żeby był zwięzły i krótki, będziemy na pewno chcieli poruszyć więcej tematów związanych z Genesis, rozszerzyć bardzo wiele z rzeczy, które były powiedziane, jak również pokazać parę przykładów historycznych, jak my to użyliśmy, jak zmodyfikowaliśmy, i zrobimy to w takiej recenzji, która potrwa, myślę, około godziny w najbliższym czasie. Taka seria będzie jakby powtarzana. Krótki podcast na temat podstaw systemu, a później trochę bardziej dogłębna recenzja, więc będziemy chcieli zachować taką formułę, jak również moją obecność na kanale, tak więc myślę, że będziemy mieć okazję więcej porozmawiać, raz, że z Mateuszem, a wy, mam nadzieję, będziecie mieć tą przyjemność, kłaniam się tu nisko, żeby posłuchać mnie i również moich pomysłów oraz doświadczeń.
Tak, tym samym będziemy kończyć. Dzięki wam wielkie za uwagę. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcamy do odsłuchania niedługo recenzji tego systemu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. We'll be right back.